Po ścieżkach Słowa Bożego najbliższej niedzieli jest to druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Poprowadzi nas ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie,
na antenie Radio Maryja gorąco serdecznie witamy księdza proboszcza doktora Aleksandra Dziadowicza ze Skorzewa. Szczęść Boże, księże proboszczu, księże
Boże,
doktorze.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Prosimy o krótkie wprowadzenie nas w liturgię słowa drugiej niedzieli po Narodzeniu Pańskim.
Czas Bożego Narodzenia koncentruje nas na tajemnicy żłóbka i adoracji Pana Jezusa w żłóbku. Tymczasem teksty z tej drugiej niedzieli, którą już będziemy świętować po Nowym Roku, dzisiaj ostatni rok, ostatni dzień roku kalendarzowego 21. W niedzielę już spotkamy się w kościołach w Nowym Roku. I ten czas, ta druga niedziela odkrywa przed nami tajemnicę, dosłownie, w tym sensie, że Bóg chce nam pokazać, że się nam objawia, że się przed nami odkrywa, że to, co robi wobec nas, wobec człowieka, to nie jest coś zakamuflowanego. I dlatego chciałbym na początku naszego dzisiejszego spotkania sięgnąć do kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, żeby zerknąć na krótką definicję dotyczącą objawienia Bożego, bo proponuję, abyśmy właśnie wyłapywali z dzisiejszych tekstów to zagadnienie, zagadnienie objawienia Bożego. A zatem, co Bóg objawił człowiekowi? Bóg w swojej dobroci i mądrości, czytamy w katechizmie, objawił się siebie człowiekowi. Przez czyny i słowa objawił samego siebie i swój dobrotliwy zamysł, który odwiecznie zawarł w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawiając swój zamysł, Bóg pragnie udzielać swojego boskiego życia wszystkim ludziom, by dzięki łasce Ducha Świętego w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. W tym samym kompendium znajdziemy fragment z nauczania świętego Jana od Krzyża, który niech nas jeszcze wyraźniej wprowadzi, już nie w atmosferę żłóbka, ale w tajemnicę Boga, który nie zapomniał o człowieku. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia.
Z księgi Mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Dzisiejsze nasze spotkanie, pochylanie się nad Słowem Bożym jest wręcz zaproszeniem do tego, żeby widzieć objawienie, Słowo Boże spisane w całości, żeby widzieć je w pewnym ciągu naturalnym. Otóż trzy osoby boskie, które jesteśmy w stanie wyróżnić jako odrębne, jako jednocześnie wspólnie działające, mające tę samą naturę, a jednocześnie będące odrębnymi osobami, znamy je przede wszystkim z objawienia Nowego Testamentu. Tymczasem Stary Testament nie przeciwstawia się temu. Stary Testament nas podprowadza pod tę rzeczywistość jak pedagog, jak nauczyciel, jak ten, który doprowadza nas do tego, co potem objawi nam Ewangelia. Duch Boży, mądrość Boża, Słowo Boga. Najpierw w Starym Testamencie mogą jawić się jako narzędzie, którym posługuje się Pan Bóg. Ale właśnie Nowy Testament odkrywa przed nami, że są to odrębne byty, współpracujące ze sobą. I wydaje się, że to jest bardzo ważna uwaga, gdy podchodzimy do tekstów z tej niedzieli, tekstów, w których nie ma jakiegoś wydarzenia, jakiejś sceny, nad którą moglibyśmy się pochylić i włączyć naszą wyobraźnię. Tutaj jest głęboka, moglibyśmy powiedzieć nawet ciężka teologia. A zatem spróbujmy właśnie nie koncentrować się na obrazach, ale ewentualnie od tego obrazu, który nam towarzyszy w kościołach, w domach, czyli od żłóbka, przenieść się do tajemnicy tej samej, tego samego Jezusa Chrystusa, tajemnicy krzyża i tajemnicy Eucharystii. I właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie pełni razem z psalmem 147b, czyli tą drugą częścią tego psalmu, tworzą taki klimat wprowadzenia nas w objawienie Boże. Czyli Bóg mówi nam o tym, że się nam objawia. Najpierw spróbujmy przypomnieć sobie w ogóle, czym jest księga, którą analizujemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Mądrość Syracha. Inna nazwa tej księgi to Eklezjastyk. Pierwsza nazwa kojarzy nam się bardziej z językiem greckim, z wersją grecką tego tekstu. Druga bardziej z wersją łacińską. Tłumaczenie tego tekstu na język grecki to tłumaczenie bardziej związane, tłumaczenie, które pojawia się mniej więcej w połowie z II wieku przed Chrystusem. Tymczasem tekst oryginalny byłby prawdopodobnie z II wieku przed Chrystusem, około z 200-170 roku przed Chrystusem. A zatem widzimy, że ten tekst jest bardzo bliski osobie, wydarzeniom związanym z Jezusem Chrystusem. Tymczasem, no właśnie, w drugą niedzielę świąt Bożego Narodzenia czytamy tak jakby nie o Jezusie Chrystusie, ale o kimś, o czymś innym. I uwaga, czy o czymś, czy o kimś. Otóż słyszymy o mądrości. I właśnie ta mądrość, ona pojawia nam się w Starym Testamencie w księgach mądrościowych, czy to będzie Księga Mądrości, czy Mądrość Syracha, ona pojawia nam się z taką delikatną wskazówką, że gdybyśmy czytali ten tekst z perspektywy Ewangelii, możemy znaleźć w tym tekście zapowiedź Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I właśnie tego będziemy się doszukiwać. Ale najpierw sam ten rozdział, rozdział 24 z tego naszego czytania. Na szczególną uwagę znajdujemy w jednym komentarzu takie informacje. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział 24, zawierający zwięzłą syntezę nauki Syracha o naturze mądrości i jej stosunku do prawa. Zgodnie z wierszem pierwszym, pierwszego rozdziału, Syrach zacieśnia swe rozważanie do mądrości Bożej, utożsamiając tę mądrość z prawem Mojżesza. Autor nie chce ograniczyć jej powszechnego oddziaływania, lecz tylko ukazać praktyczny sposób jej osiągnięcia, czyli jak zbliżyć się do mądrości. I teraz sięgamy do tego tekstu, który przed chwilą usłyszeliśmy. I jak się mądrość przedstawia? Przedstawia się właśnie w ten sposób, że pokazuje, że wchodzi w rzeczywistość, naszą rzeczywistość, ale że ona sama chce o sobie mówić. To jest właśnie to sedno naszej dzisiejszej analizy. Mądrość wygłasza swoją własną pochwałę. Wysławia siebie. Dalej w drugim wierszu znowu wysławia siebie wobec jego zastępów. Dalej w ósmym wierszu czytamy i rzekł, zamieszkaj w Jakubie. Przecież tak byśmy mówili nie o jakiejś rzeczy czy idei, ale właśnie o osobie konkretnej. Dalej dziesiąty wiersz, rozpoczęłam przed nim służbę w świętym namiocie i tak zostałam osadzona na Syjonie. Przecież idei, myśli, mądrości, tak jak my ją pojmujemy, czyli wiedzy, nie można osadzić, nie można zainstalować gdzieś. A zatem są już takie wskazówki w tym tekście, że chodzi o Boga, który chce mówić o sobie, chce się odkrywać przed czytelnikiem, słuchaczem. Autor użycza swojego głosu mądrości w tym tekście po to, aby pomóc nam zrozumieć coś, na co bardzo mocno będzie nam wskazywał fragment dzisiejszej Ewangelii, mianowicie pochodzenie mądrości z ust Bożych. A co pochodzi z ust Bożych? Słowo. I to słowo będzie przedmiotem naszej analizy właśnie we fragmencie Ewangelii. Jeszcze na koniec tego pierwszego fragmentu odnieśmy się do psalmu, którego nie będziemy dzisiaj czytać, ale który usłyszymy w Kościele, psalm 147 i w wierszu 19 czytamy: objawia swe słowo Jakubowi, swoje prawa i wyroki Izraelowi. Dla żadnego narodu tak nie uczynił i nie dał poznać swoich wyroków. Objawia swoje słowo Jakubowi. Bóg objawia, czyli Bóg chce mówić o sobie. Czyli inaczej mówiąc, Bóg niczego nie chce ukrywać przed człowiekiem, ale wie, że rodzaj ludzki nie jest w stanie wszystkiego przyjąć, zrozumieć, zaakceptować od razu. Dlatego cała ta pedagogia Starego Testamentu, która przeprowadza człowieka przez oczyszczenie w postaci najpierw narodu wybranego, potem szerzej w Ewangelii, właśnie wtedy, kiedy Ewangelia rozszerza się na cały świat, ale najpierw naród wybrany po to, żeby oczyścić przesłanie Pisma Świętego, po to, żeby najpierw jeden naród wzrastał w prawdziwej wierze i dopiero potem ta prawdziwa wiara uzupełniona poprzez objawienie głębsze, jaśniejsze, wyraźniejsze tego samego Boga w Nowym Testamencie, ona będzie mogła być zaniesiona do innych i także będzie mogła być przyjęta przez tych, którzy najpierw stali się tym narodem wybranym. O tym będziemy też próbować rozważać w odniesieniu do listu do Rzymian. Na razie tutaj się zatrzymamy i posłuchamy drugiego czytania.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
Drugi fragment, drugi tekst, który dzisiaj analizujemy, pochodzi ze wstępu listu świętego Pawła do Efezjan. Efez to bardzo duże miasto, bardzo ważne w czasach świętego Pawła. Święty Paweł był dwa razy w tym mieście, w czasie swojej drugiej pielgrzymki i w czasie swojej ostatniej podróży. Do Efezu pisze z więzienia, swojego pierwszego uwięzienia, ważny tekst, który generalnie traktuje o tak zwanej eklezjologii, czyli traktuje o nauce, o Kościele, o naturze Kościoła, czym jest Kościół, czym jest wspólnota ludzi wierzących w Jezusa. I porównuje w tym liście Kościół do ciała, którego głową jest Syn Boży, Jezus, Pan, albo do relacji żony do męża, gdzie oblubieńcem byłby też sam Pan Jezus. Jezus Chrystus jest jedynym i naturalnym Synem Bożym. To zauważamy w szóstym wierszu naszego dzisiejszego drugiego czytania z pierwszego rozdziału. I ten wiersz nam ukazuje właśnie to, czego szukamy, objawiania się Boga. Słyszymy, przeznaczył nas, to piąty wiersz, przeznaczył nas za przyczyną Jezusa Chrystusa zgodnie z postanowieniem swojej woli dla siebie do synostwa Bożego, dla ukazania wspaniałości swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Dla ukazania wspaniałości swojej łaski. Czyli Bóg chce właśnie nic nie chować przed nami. Bóg chce, żebyśmy byli świadomi tego, co się dzieje. Że On nas prowadzi, że Jezus Chrystus, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Chrystusem, Zbawicielem. I święty Paweł właściwie sam zachwyca się tym, bo jak podaje nam tradycja, to niekoniecznie są dokładnie słowa samego świętego Pawła, w tym sensie, że święty Paweł żył we wspólnotach chrześcijańskich, które często były założone już przed nim, przed jego nawróceniem, a zatem on też się od tych wspólnot uczył. Jedne wspólnoty sam zakładał, sam głosił tam Ewangelię, a w innych wspólnotach czerpał już z ich doświadczenia. I tutaj właśnie mamy do czynienia z takim wydarzeniem, dlatego że święty Paweł w swoim liście do Efezjan, tak samo jak znajdziemy w liście do Filipian, czy w liście do Koryntian, hymn liturgiczny. I ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jest fragment hymnu o zbawczym planie Boga. Bóg nie chciał zostawić rodzaju ludzkiego w separacji od siebie, w oderwaniu od siebie. Nie chciał, aby człowiek poszedł na potępienie. Bóg właśnie ma plan, który sukcesywnie realizuje i który też pokazuje nam. Musimy dorosnąć do tego, ale On nic przed nami nie chce ukrywać. Ten hymn pokazuje nam też, jak drogi jest człowiek w oczach Boga, ale pokazuje nam też w tym pragnieniu świętego Pawła, ostatnie wiersze z dzisiejszego fragmentu, niech otworzy oczy waszego serca. Biblia Tysiąclecia powie o światłych oczach serca. Abyście wiedzieli, czym jest wasze powołanie do nadziei, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Abyście wiedzieli, Bóg chce, żeby człowiek był świadomy. I teraz wspomniałem, że warto sięgnąć do innego listu świętego Pawła, do listu do Rzymian. W liście do Rzymian święty Paweł dzieli się ze swoimi czytelnikami, szczególnie w rozdziałach 9, 10 i 11, ważnym spostrzeżeniem, że Izrael, naród wybrany przez Pana Boga, naród, który nigdy nie będzie pozbawiony tego wybrania, jednak zgrzeszył, odrzucając Boga. Będziemy to słyszeć w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Słowo przyszło do swoich, swojego nie przyjęli. Odrzucony, ale jednocześnie Bóg chce się posłużyć tym mechanizmem odrzucenia, po to, żeby dzięki temu Ewangelia poszła do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, czyli szerzej, czyli Bóg nie chce zatrzymać informacji o swojej miłości, o swoim miłosierdziu tylko dla jednego narodu. Wybranie nie polega na tym, że tylko i wyłącznie z Tobą na zasadzie takiego ekskluzywizmu, ale naród wybrany ma być tutaj narzędziem do tego, aby pójść dalej, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się o zbawieniu, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się o tym właśnie zbawczym planie Pana Boga. Czytamy w 11 rozdziale listu do Rzymian. Jeśli bowiem ich odrzucenie stało się pojednaniem dla świata, to czyż powrót ich nie stanie się powrotem do życia z krainy umarłych? To jest o Izraelitach. Oprócz części Izraela, to inny fragment, upór części Izraela trwać będzie dopóki nie wejdą do kościoła wszyscy poganie i wówczas dopiero cały Izrael dostąpi zbawienia. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś specjalnie porównywać to z dzisiejszym Izraelem, dzisiejszą Palestyną, sytuacją na Bliskim Wschodzie. Spokojnie, jesteśmy w czasach biblijnych, jesteśmy w czasach apostolskich. I słyszymy dalej w tym liście do Rzymian, który dzisiaj jest dla nas jakąś formą komentarza do tego fragmentu, nad którym się pochylamy z listu do Efezjan. Słyszymy w 11 rozdziale, 29 wiersz i następne, następujące słowa. Nieodwołalne bowiem są dary i powołanie Boże. Jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, a teraz doznaliście miłosierdzia dzięki ich nieposłuszeństwu, tak i oni teraz stali się nieposłuszni wskutek okazanego wam miłosierdzia, by sami teraz miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem wszystkich uwięził w nieposłuszeństwie, by wszystkim okazać miłosierdzie. Czyli apostoł, czy w tym liście, czy w innym, czy z doświadczenia swojego więzienia, czy z doświadczenia swojego głoszenia, on staje przed nami, żeby nam przypomnieć, Bóg nic nie chowa przed człowiekiem. Bóg chce zbawienia człowieka i pokazuje to człowiekowi. I właśnie w taki sposób, tak odczytując dzisiejsze pierwsze dwa czytania, spróbujmy wejść w klimat Ewangelii, która jest taką syntezą. Na początku Ewangelii Janowej mówimy o prologu, prolog, wstęp. To jest taka synteza, zbicie, teologiczne zbicie wszystkiego, co będzie omawiane, sedna tego, co jest przesłaniem Ewangelii. Posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Jana.
Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył.
doszliśmy do Ewangelii. Ewangelia według świętego Jana, nazywana najbardziej teologiczną, może też dlatego, że najbardziej przepracowaną, jeden z najpóźniejszych tekstów apostolskich. Gdybyśmy zestawili ten wstęp świętego Jana, bardzo obfity, jak słyszeliśmy, ze wstępami do pozostałych Ewangelii, to okaże się, że pozostałe to są zaledwie krótkie fragmenty. U świętego Mateusza słyszymy księga rodowodu Jezusa, Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. U świętego Marka początek dobrej nowiny Jezusa, Mesjasza, syna Bożego. U świętego Łukasza, skoro już wielu usiłowało ułożyć opowiadanie o sprawach, które się wśród nas zdarzyły, zgodnie z tym, co przekazali nam ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, sługami słowa, pomyślałem i ja, wielmożny Teofilu, by przebadawszy wszystko od początku, starannie po kolei ci to spisać, abyś poznał niezawodność słów, którymi zostałeś pouczony. Widzimy, że każda Ewangelia charakteryzuje się troszeczkę innym wstępem, dlatego że też optyka, punkt widzenia danego ewangelisty jest inny. Zwraca się do innych słuchaczy. My w dzisiejszym fragmencie, który zresztą nawet dzisiaj, czyli właśnie w ostatni dzień roku, 31 grudnia, jest czytany w Kościele, był czytany też w Dzień Bożego Narodzenia, będzie czytany właśnie w drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, próbujemy odkryć właśnie to objawianie się Boga. To słowo kluczowe dla nas dzisiaj to jest objawienie Boże. Bóg siebie chce człowiekowi pokazać. Bóg chce wytłumaczyć człowiekowi, jak postępuje, jak funkcjonuje, co robi dla człowieka. Bo moglibyśmy to zestawić z rodzicem, który pokazuje coś swojemu dziecku, ale nie pokazał nigdy, jak to zrobił. Dziecko może nawet tego nigdy nie docenić. Rodzic, który zapłacił za długi swojego dziecka, jeżeli nie pokaże swojemu dziecku, ile go to kosztowało, żeby zebrać środki na zapłatę długów za dziecko, może się okazać, że dziecko nigdy nie będzie świadome tego, jak wielkie tarapaty wpadło i z jak wielkich tarapatów rodzic wyciągnął swoje dziecko. Dzisiaj patrzymy na ten fragment Ewangelii po to, żeby doszukać się w nim właśnie tego pokazywania Boga. Oczywiście fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, prolog Ewangelii Janowej, jest bardzo wyraźnym nawiązaniem do pierwszej księgi Pisma Świętego, czyli do Księgi Rodzaju. Mamy tutaj nawiązanie, może już nie będziemy wchodzili w te szczegóły, ale mamy nawiązanie do objawienia Trójcy Świętej, która właśnie w Starym Testamencie jest pokazana w sposób szczątkowy. Dlaczego? Dlatego, że naród wybrany żył wśród narodów politeistycznych i mówić o Bogu jednemu w Trójcy to tak jakby mówić o trzech różnych bogach, czyli właściwie wejść w tę logikę politeistyczną. A zatem informacja o trzech osobach bożych jest trochę ukryta w Starym Testamencie. Duch Boży unosił się nad wodami. Konstrukcja zdań w Księdze Rodzaju właśnie sugeruje, podpowiada, że Duch Boży mógł być kimś, kogo moglibyśmy uznać za narzędzie Pana Boga, że Pan Bóg posługiwał się Duchem Bożym. Mądrość, o której słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, to też jakby narzędzie Pana Boga. Co prawda została stworzona przed wszystkim, przed całym stworzeniem, ale no właśnie, jakby była w rzędzie stworzenia, a nie zrodzenia. Czyli bardzo delikatne sygnały na początku po to, żeby człowiek czytający Słowo Boże od pierwszej do ostatniej księgi wzrastał wraz z objawianiem się Boga. Czyli mamy w Ewangelii Janowej właśnie to odkrywanie się też Pana Boga w Trójcy Świętej. Może ono jest bardziej rozproszone, może niekoniecznie w tym fragmencie, ale sam początek, czyli sam wstęp do wstępu, czyli to zdanie, pierwsze zdanie, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Ono nam zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to określenie na początku, ono bardzo wyraźnie odnosi się do hebrajskiej wersji Starego Testamentu, Księgi Rodzaju, gdzie też tego samego zwrotu użyto do tego, żeby wprowadzić czytelnika w dzieło stworzenia, które za chwilę będzie opisane. Tutaj mamy do czynienia dalej ze Słowem. Słowo było u Boga. I tutaj już nie chodzi tylko i wyłącznie o wejście w logikę helenistyczną, czyli posługiwania się terminami, którymi ludzie wierzący, pochodzący z judaizmu się nie posługiwali, ale chodzi bardziej o właśnie to, co zasygnalizowaliśmy wcześniej, że słowo to jest to, co wychodzi z ust Boga. Ta właśnie mądrość z pierwszego dzisiejszego czytania i to słowo przez duże S z dzisiejszego prologu, to jest, my to odczytujemy jako Jezus Chrystus, jako Syn Boży. Oczywiście moglibyśmy znaleźć we wstępie do Ewangelii Janowej więcej nawiązań do Starego Testamentu, więcej nawiązań nawet do Księgi Rodzaju, a to symbolika siedmiu dni, a to Chrystus jako nowy Adam w zestawieniu z Maryją nową Ewą. Tutaj już byśmy dochodzili nawet do drugiego rozdziału Ewangelii Janowej i godów w Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja nie jest nazywana swoim imieniem, tylko właśnie tym terminem niewiasta, który pojawił się w pierwszej księdze Pisma Świętego. Nam chodzi bardziej o samą zasadę, która jest dla nas ważna w tym tekście. Otóż zauważmy kilka fragmentów, które nas podprowadzają pod to, czego szukamy. Piąty wiersz z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. A światłość świeci w ciemności. Światłość świeci w ciemności. Czyli właśnie mamy to odniesienie do tego, że to Bóg ma moc też rozświetlać ciemności, te, które my utożsamiamy z sytuacją pogrzechową, po grzechu pierworodnym w życiu człowieka. Ciekawe jest odniesienie tego określenia światłości, która świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła, to dalej wiersz piąty, do różnych znaczeń tego terminu, które mogą nas podprowadzać pod określenie zatrzymać, wzmóc, pokonać, ale także pod określenie zaskoczyć. I tutaj jeden z polskich biblistów, którego osobiście bardzo cenię, właśnie zwraca uwagę na to, że możemy odnieść to określenie do 18 rozdziału z Ewangelii Janowej, w której Jezus objawia się jako Bóg wobec żołnierzy, którzy przyszli go pochwycić, którzy przyszli go zaprowadzić przed uczonych w piśmie, którzy właśnie mieli tej nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek go skazać i doprowadzić do jego śmierci. Otóż tam też wszystko dzieje się w ciemności, w ogrodzie wszystko dzieje się w ciemności. Jeżeli byśmy odnieśli Jezusa, który mówi o sobie ja jestem, czyli nazywa się tym określeniem, którym Bóg nazywał siebie w Starym Testamencie i wszyscy żołnierze padają przed nim na twarz, to możemy powiedzieć, że Jezus się nie dał zaskoczyć, czyli nie tylko, że nie dał się ogarnąć przez ciemność grzechową, że nigdy nie miał grzechu, ale już też w taki bardzo bezpośredni sposób nie dał się zaskoczyć złu, nie dał się zaskoczyć ciemności. Zwróćmy uwagę na wiersz siódmy z prologu. Tam jest mowa o Janie Chrzcicielu. Przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Na świadectwo, czyli właśnie Bóg posługuje się konkretnym człowiekiem w Starym Testamencie, chociażby prorokami. tutaj posługuje się tym łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem, Janem Chrzcicielem, który ma pełnić rolę świadka wobec tego, który idzie za nim, który jest od niego potężniejszy, bo był przed nim i właśnie objawia ludziom, może już w sposób bardziej przystępny dla ludzi, rzeczywistość Boga w Jezusie Chrystusie. Dalej wiersz 10. Świat Jego nie poznał. Widzimy właśnie ten problem najpierw z może tą grupą bardzo, bardzo precyzyjnie określoną jako Żydzi. W Ewangelii Janowej mamy prawo do tego, żeby określenie świat i określenie Żydzi widzieć jako antagonistów Jezusa Chrystusa, jako przeciwników Jezusa Chrystusa. Oczywiście chodzi o konkretną grupę ludzi, tych, którzy przeciwstawiali się nauce Pana Jezusa i Jego godności boskiej. Świat Jego nie poznał, swoi Jego nie przyjęli w 11 wierszu, 12 wiersz z kolei. Tym zaś, którzy Jego przyjęli, którzy uwierzyli w Jego imię, dało słowo, moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli zobaczmy, to czego szukamy, to objawianie się Boga, co Bóg chce zrobić. Nie tylko zbawić ludzi, ale doprowadzić do tego, że ludzie będą wiedzieli, że zostali odkupieni. Bo przecież może być tak, że mogłoby być tak, że Bóg to wszystko by zrobił bez naszej wiedzy, bez naszej woli, bez nawet naszej świadomości tego, że się oddaliliśmy od Niego. Mógłby zniwelować grzech, ale chce, abyśmy uwierzyli w Jego imię i abyśmy dzięki temu otrzymali moc i stali się dziećmi Bożymi. Dalej w 14 wierszu mamy określenie, które wcześniej też pojawiło się w naszym pierwszym czytaniu dotyczące namiotu, namiot na Syjonie. Oczywiście to jest odniesienie do rzeczywistości Boga, który, no właśnie, zamieszkał pośród swojego ludu. Tak jak wcześniej na pustyni Bóg mieszkał w namiocie spotkania, tak tutaj rozbił namiot, rozbił swój namiot. Słowo zamieszkało, rozbiło swój namiot wśród swoich. Widzieliśmy Jego chwałę. Już nawet nie w taki sposób jak Izraelici, nawet nie w taki sposób jak Mojżesz, ale poprzez osobę Jezusa Chrystusa, mogąc przebywać z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. I dalej wiersz, to był wiersz 14, a wiersz 15 z tego prologu. Jan daje o nim świadectwo. Czyli znowu Bóg posługuje się człowiekiem do tego, żeby objawić siebie ludziom. I wreszcie wiersz 18, kończący ten nasz fragment. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać. Boga nikt nigdy nie widział. I spróbujmy odnieść to do fragmentu, który znajduje się w 14 rozdziale Ewangelii Janowej, fragmentu, w którym Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Czyli widzimy, że pełnia objawienia to już nie są jakieś informacje, które są podane, to już nawet nie są jakieś skojarzenia, ale to jest osoba, konkretna osoba, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który przyszedł na świat niezależnie od tego, czyśmy w Niego wierzyli, czy nie. Ale teraz, stając wobec nas, tak bardzo dostępny wobec nas, pragnie, abyśmy my uczynili ruch, abyśmy my skorzystali z tego objawienia, abyśmy my nie stali, przepraszam za wyrażenie, jak kołki wobec tego wydarzenia, ale żebyśmy faktycznie chcieli przyjąć objawienie Boże. Oczywiście mogą w naszych rozmowach za chwilę pojawić się jakieś odniesienia do objawień prywatnych. Pewno lepiej będzie, jeżeli skoncentrujemy się na ewentualnym rozróżnieniu między objawieniem publicznym a prywatnym i skoncentrujemy się na właśnie pełni objawienia publicznego, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa. I tak jak mówił święty Jan od Krzyża, którego pozwoliłem sobie zacytować na początku naszego spotkania, że Bóg nie ma już więcej nic do powiedzenia. Wszystko powiedział w Jezusie Chrystusie.
Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, jest dzisiaj naszym przewodnikiem po ścieżkach Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tej audycji, do Państwa pytań odnośnie liturgii Słowa. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Mam dwa pytania odnośnie do czytania z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo. Jest to dla mnie niejasne, gdyż o jaki początek, czy o początek czego tutaj chodzi? My, używając słowa początek, no odnosimy je do czegoś konkretnego, początek epoki, spotkania i tak dalej, czyli jest tam jakaś, powiedzmy, ta przydawka dopełniaczowa po tym słowie początek, a tutaj tego brakuje. I pytanie drugie, też tam są nieco dalej słowa o światłości, która oświeca każdego, gdy na świat przychodzi. Jak właśnie rozumieć ten fragment o światłości oświecającej każdego człowieka, gdy na świat przychodzi? Przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Januszu.
Szczęśliwego nowego roku.
Też Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Żeby nie zapomnieć, to najpierw to drugie pytanie dotyczące światłości. Światłość, która na świat przychodzi, oświeca każdego człowieka. Jeżeli odwrócimy właśnie kolejność słów, to łatwiej będzie nam to zrozumieć. Światłość, która przychodzi na świat, oświeca każdego człowieka. Czyli nie chodzi o światłość dotyczącą każdego człowieka, ale chodzi o światłość, którą jest Jezus Chrystus. Czyli inaczej mówiąc, w Jezusie Chrystusie wszystko jest wyraźniejsze. W Jezusie Chrystusie wszystko jest jasne. Wszystko jest zrozumiałe. Można to odnieść może już tak bardzo odnosząc się do osobistych doświadczeń ludzi Kościoła. Alfons Maria Ratyzbona, tak zwany nawrócony cudownego medalika, był wcześniej Żydem, potem właśnie po swoim nawróceniu stał się gorliwym katolikiem i kapłanem, ale mówiąc o swoim nawróceniu, o momencie swojego nawrócenia, o spotkaniu z Maryją, powiedział: nic mi nie powiedziała, ale wszystko zrozumiałem. Czyli światłość, która na świat przychodzi, Jezus Chrystus, daje możliwość człowiekowi zrozumienia wszystkiego. Czy poprzez właśnie takie już bardzo prywatne doświadczenie, jak wspomnianego Ratyzbony, czy w tym doświadczeniu dostępnym dla całego Kościoła. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, na początku, gdybyśmy odnieśli się do właśnie do pierwszej księgi Starego Testamentu, która jest pierwowzorem tego określenia dla świętego Jana, czyli inaczej mówiąc, święty Jan świadomie i dobrowolnie napisał w ten sposób, żebyśmy szukali wytłumaczenia w początku Księgi Rodzaju. I tam jest określenie Bereshit. Bereshit od słowa rosz. Rosz to słowo oznacza głowę. Czyli u głowy. Czyli tutaj nie chodzi o początek wyraźnie czasowy, czyli przed 10 tysiącami lat na przykład. Nie chodzi tutaj o to. Wydaje mi się, że jeszcze wyraźniej może to chociażby w kontekście i mądrości, która została stworzona przed stworzeniem, możemy odnieść się do greckiego określenia en arche. Słowo arche też funkcjonuje w naszym języku dzisiejszym. Moglibyśmy to oddać słowem, które mam nadzieję wprowadzi duże zrozumienie. Zanim. Czyli zanim wszystko się stało, było słowo. Na początku było słowo. Czyli słowo nie tyle czasowo, ale przed wszelkim stworzeniem. Słowo, mądrość przed wszelkim stworzeniem. Czyli to podkreśla, to wskazuje to w kontekście też łona, o którym jest mowa w tym fragmencie, łona Ojca, łona Bożego, ono nam wskazuje na to, że Jezus Chrystus został zrodzony, że to słowo, ten logos, którego my utożsamiamy z Jezusem Chrystusem, którego tak odczytujemy, bo święty Jan właśnie tak nas do tego podprowadza, jest zrodzony przed wiekami, przed wszystkim. Czyli nie jest z porządku stworzenia, tak jak my jesteśmy stworzeni, tak jak został stworzony świat. Jezus Chrystus był przed tym wszystkim. Inaczej mówiąc, Jezus Chrystus uczestniczy w dziele stworzenia, bo jest przed Nim. Mam nadzieję, że nie zamieszałem, ale właśnie idzie o to, że Jezus Chrystus jest, skoro jest współistotny Ojcu jako Syn Boży, to już nie jako narzędzie, co mogłyby nam wskazywać niektóre teksty Starego Testamentu, ale jako współpracujący z Ojcem też stwarzał. Czyli słowo było przed wszystkim, zanim cokolwiek się stało.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan z parafii z Serca Pana Jezusa z Kitchener z Kanady. Cieszę się, że dodzwoniłem się w tym ostatnim dniu tego roku. Jak słyszeliśmy, ewangelista Jan nazywa Pana Jezusa po grecku logos, po polsku słowem. I moje pytanie jest, czy mówiąc Pan Jezus ma to samo znaczenie mówiąc Pan Bóg? Bo jak wiemy, w Starym Testamencie, w Biblii Tysiąclecia, czytamy tam chyba ponad 6 tysięcy razy. Pan Bóg jest chyba tłumaczone z hebrajskiego Adonai, zamiast tego tetragramu, Jod-Hav-Vav-Hav. A w Nowym Testamencie Jezus, czytamy, Jezus jest Panem. Mówimy Pan Jezus, z greckiego Kyrios. I to właśnie to pytanie, czy Pan Jezus i Pan Bóg ma to samo znaczenie. I już odchodzę na...
Dziękuję Panie Janie. Pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Wszystkich właśnie pozdrawiam.
Również. Prosimy, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Czcigodny Panie Janie, drodzy słuchacze. Po pierwsze, określenie logos pojawia się u świętego Jana tylko w tym miejscu w Ewangelii, czyli tylko w tym wprowadzeniu, w prologu w Ewangelii mamy utożsamienie słowa logosa z Jezusem. Ono pojawia się jeszcze dwa razy jako logos w pierwszym liście świętego Jana, w pierwszym rozdziale i w Apokalipsie świętego Jana w 19 rozdziale. To jeżeli chodzi o słowo logos. Oczywiście ono jest intensywnie użyte, to na pewno. Jeżeli chodzi o określenie Pan Jezus i odróżnienie tego od Pan Bóg, inaczej mówiąc, czy Jezus jest Bogiem, o wiele wyraźniej niż święty Jan pokazuje nam to święty Paweł w swoich listach. Otóż faktycznie wspomniał Pan o tetragramie, wspomniał Pan o tym, że się nie czyta go właśnie jako Jahwe, ale jako właśnie Adonai czy Pan, Biblia Tysiąclecia faktycznie, szczególnie w tych pierwszych tłumaczeniach, tam pojawiło się po prostu Pan na określenie bardziej ogólne, żeby nie używać tego właśnie czteroliterowego określenia ukazującego istotę Boga, ale Septuaginta, czyli wersja grecka Starego Testamentu, te właśnie miejsca tłumaczy jako Kyrios, czyli jako Pan. Czyli święty Paweł, jak używa określenia Pan, na przykład mówi Bóg i Pan, to w pierwszym terminie odnosi nas bardzo wyraźnie do Boga Ojca, a w drugim terminie Pan, Jezus Chrystus, odnosi nas do boskiej godności Jezusa Chrystusa, którą grecki czytelnik Nowego Testamentu i grecki czytelnik Starego Testamentu bardzo łatwo utożsamia z Bogiem, którego imienia się nie wypowiadało. Także Kyrios ze Starego Testamentu, Pan, jest przeszczepiony do listów, do swoich listów przez świętego Pawła jako Pan, tym właśnie podtekstualnym zrozumieniem, to jest Bóg, ten sam Bóg, co ten, który był wymieniony jako pierwszy.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Miłosiernej Pomocy w Skorzewie. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Matki Bożej Miłosiernej Pomocy.
Halo.
W Skorzewie.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Ja się tak chciałem zastanowić, zapytać, jak tu powiązać właśnie tą mądrość, o której czytaliśmy, z poznaniem Pana Boga, bo w pierwszym czytaniu było mądrości, później o tym są ludzie, którzy poznają Boga, są ci, którzy Go nie poznali i odrzucili. Jak to się właśnie dzieje, że człowiek jeden jest mądry i otwiera się na ducha, na prawdę, poznaje Boga, czyta Pismo Święte i przyjmuje Go w swoim życiu, a ktoś inny na przykład tego nie robi. Ja mam 6 dzieci, wszystkie bardzo inteligentne, same 5 i 6, najlepsze szkoły, same paski mają i stoją na ambonie, przeszkadzają ludziom, chcą zniszczyć moją rodzinę. I teraz pytanie jest, skąd to się bierze, że na przykład niektórzy rodzice, chociaż w kościele są w pierwszych ławkach, są liderami, a ich dzieci wcale życia ciekawego nie mają. Teraz jest pytanie, czy my Polacy odkryliśmy, jakie zadanie przed nami stoi, żebyśmy mogli poprowadzić swój naród w tych ciężkich czasach, żebyśmy nie dali się zwyciężyć przez wszystkie siły, które chcą doprowadzić do upadku człowieka, cywilizację, chcą go oszukać, wykiwać wirusami, różnymi kryzysami. Czy jesteśmy przygotowani na Jezusa, który przyjdzie w bardzo trudnych czasach?
Dziękujemy, panie Andrzeju. Prosimy, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Szczególnie panie Andrzeju Michale. Przepraszam. Oczywiście jest to bardzo eschatologiczne pytanie, które no, ma swoje podstawy. Może dobrze, że ono dzisiaj padło, dlatego że jest koniec roku. A przy końcu roku, czy to liturgicznego, czy kalendarzowego, no właśnie trochę bardziej eschatologicznie zaczynamy myśleć o przemielności, o końcu świata, o powrocie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chociażby to, co nam podpowiada święty Piotr w swoim 2, 3 rozdziale. Przepraszam. Ale wracając do kwestii mądrości i poznania. Otóż mądrość, o której Pan mówił, ona wiąże się bardziej po prostu z inteligencją, czyli zdolnością poznawania, ale niekoniecznie musi się wiązać ze samym poznaniem. Żeby wytłumaczyć, hebrajski termin poznać, przepraszam, a no, trzeba powiedzieć, że święty Jan właśnie używa tych terminów w znaczeniu hebrajskim, jak zasygnalizowaliśmy zupełnie na początku, Święty Jan podprowadza nas pod bardzo szerokie znaczenie terminu poznać, bo jeżeli mamy w 10 wierszu naszego fragmentu Ewangelii, Słowo było na świecie i świat stał się przez Niego, a świat Jego nie poznał, to o co chodzi z tym poznaniem? Termin poznać jest bardzo szeroki. Poznać można kogoś intelektualnie, ogarnąć wiedzą, ale poznać w sensie biblijnym, semickim, może oznaczać także relację intymną między mężczyzną a kobietą. Czyli widzimy, to takie bardzo może bardzo skrótowe myślenie, ale moglibyśmy odnieść się do takiego określenia. Prorok poznał prorokinię i prorokini poczęła. Czyli widzimy, jak szerokie jest to znaczenie terminu poznać. Czyli bardziej chodzi tutaj o to, że świat, mimo tego, że został obdarzony wszelkimi łaskami, łaską po łasce, o której słyszymy też w dzisiejszym fragmencie, świat nie poznał, czyli intelektualnie może wszystko wiedzieć. I teraz to jest tajemnica wiary, panie Andrzeju, to jest tajemnica wiary. Ludzie, którzy są wychowankami kolegiów jezuickich albo innych, odstępują od wiary. Księża, którzy są profesorami na uniwersytetach, potem okazuje się, że dokonują publicznego aktu apostazji. Zdarzają się przecież takie sytuacje. Czyli chodzi o to, że poznanie intelektualne, zdobyta wiedza, ona niekoniecznie doprowadza do poznania Jezusa Chrystusa. Ona czasami może nie wystarczyć do tego, żeby poznać Jezusa Chrystusa. A z kolei są ludzie, którzy nie mają tak olbrzymiej i rozległej wiedzy, a poznali Jezusa Chrystusa. Także to jest tajemnica. Ale no właśnie, ja nie lubię tego określenia, ale trzeba tutaj je użyć. Tajemnica otwartości na Pana Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy za to szukanie i odnajdywanie Słowa Bożego. Czynimy to dziś z księdzem doktorem Aleksandrem Dziadowiczem. Księże proboszczu, księże doktorze, prosimy o podsumowanie i wiadomo, życzenia na nowy rok.
Ojcze Benedykcie, bardzo serdecznie dziękuję za wspólne rozważanie. Dziękuję wszystkim słuchaczom, nie tylko panu Januszowi, Janowi i Andrzejowi, ale wszystkim tym, którzy może nawet też chcieliby się połączyć, a właściwie za długo trwało to moje wprowadzenie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, usłyszeć dzięki falom Radia Maryja na koniec roku kalendarzowego i no właśnie wspólnie życzyć sobie odkrywania i poznawania Pana Jezusa. Ja pozwalam sobie w tym roku składać życzenia też moim bliskim z tego typu, aby adoracja Jezusa w żłóbku prowadziła nas do adoracji Jezusa na krzyżu, a ta prowadziła nas do adoracji Jezusa w Eucharystii. Bo nie byłoby Eucharystii bez krzyża, nie byłoby krzyża bez żłóbka. Z kolei żłóbek nie miałby swojego znaczenia bez Eucharystii. Także to jest jakieś takie koło, które się zamyka, wzajemnie uzupełniają się te rzeczywistości żłóbka, krzyża i monstrancji Eucharystii. Życzę, abyśmy stawali się dzięki bliskości z Panem Bogiem, bliskości z Panem Jezusem, abyśmy my wszyscy, abyście wy, drodzy słuchacze, drodzy ojcowie, abym ja, moi parafianie, abyśmy stawali się monstrancjami. To takie ładne określenie na w jednym artykule znalazłem kiedyś na określenie świadka, świadek Jezusa Chrystusa, to monstrancja prawdy, czyli prawda jest wyeksponowana w takim człowieku, który jest świadkiem Jezusa Chrystusa. I jednocześnie pozwalam sobie skorzystać z okazji do tego, aby szczególnie może osoby, które tutaj w naszym regionie, na Kaszubach, w okolicach Skorzewa odkrywają takie pragnienie poznawania Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Zapraszam do dzieła, które powstaje, ufamy, z woli Bożej, mianowicie
kaplica wieczystej adoracji, wynagradzającej. Mam nadzieję, że już od marca uda nam się zebrać te osoby, które chciałyby zadorować jedną godzinę w tygodniu Pana Jezusa, po to, żeby samemu zbliżać się do Niego, poznawać Go bardziej, jeszcze bardziej, a jednocześnie wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata popełniane wobec tych serc. To bardzo ważna intencja, ale ta intencja powoduje, że człowiek, poświęcając swój czas na bycie z Panem Jezusem, staje się dzięki Panu Jezusowi właśnie monstrancją prawdy, czyli zaczyna nosić prawdę w sobie i nią promieniować na innych. Tego Wam z całego serca życzę, a jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w to wielkie dzieło, to serdecznie zapraszam do poszukania nas na stronie parafialnej parafianagranicy.pl. To właśnie strona naszej parafii. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Aleksandra Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, w audycji Szukając Słowa Bożego.